Magazyn morski w Radiu Gdańsk.
Witam Państwa, Anna Rymbas. Dziś będzie o wygranych regatach przez Atlantyk. Opowiedzą o tym żeglarze z załogi I Love Poland, Grzegorz Baranowski, Bartek Nowicki i Jakub Surowiec. Ale zaczynamy od ważnej informacji dla polskiej żeglugi morskiej. Prace przy budowie pierwszego promu dla PŻM są zaawansowane. Możliwe jest już, że pod koniec 2023 roku nastąpi wodowanie kadłuba, a potem rozpoczną się prace wykończeniowe. Poinformował o tym w poniedziałek wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk. Pierwsza jednostka zgodnie z przyjętym harmonogramem ma być oddana na przełomie 2024 i 2025. Kontrakt przewiduje opcję 3+1, czyli budowę trzech promów i ewentualnie czwartego. Odbiorcą pierwszego i trzeciego promu ma być właśnie PŻM, a drugiego Polska Żegluga Bałtycka. Promy będą budowane dla spółki Polskie Promy, której udziałowcami są Skarb Państwa i PŻM, przez Gdańską Stocznię Remontową imienia Józefa Piłsudskiego w Gdańsku, za pośrednictwem spółki celowej Remontowa Ropax. Każdy z planowanych promów typu Ropax, to znaczy pasażerskich samochodowych ze zwiększoną przestrzenią ładunkową, ma mieć prawie 200 metrów długości i 32 metry szerokości. Promem będzie mogło podróżować 400 pasażerów, załoga będzie liczyła 50 osób.
Magazyn morski w Radiu Gdańsk.
Styczeń na oceanach należy do polskich jachtów. Świetnie poradzili sobie polscy żeglarze z jachtu I Love Poland, ścigający się w styczniu przez Atlantyk, i świetnie radzą sobie nadal w trwających The Ocean Race żeglarze płynący pod biało-czerwoną banderą na jachcie Wind Whisper. Jacht I Love Poland, którego właścicielem jest Polska Fundacja Narodowa, okazał się najlepszy w regatach przez Atlantyk i jako pierwszy pojawił się na mecie regat w Grenadzie na Karaibach. Dziś w naszym studio trzech żeglarzy, skipper jednostki Grzegorz Baranowski, Bartek Nowicki, trener żagli przednich, i Jakub Surowiec, laureat trzeciej edycji programu szkoleniowego, czyli tego z 2021 roku. Od lat ścigający się na katamaranach, ale pierwszy na jachcie i pierwszy w studio głos ma skipper Grzegorz Baranowski.
Na starcie były fajne warunki, bo na starcie mieliśmy około 18 węzłów, także ten start był fajny, bo to wszyscy z tego startu wyszliśmy bardzo szybko i tą linię startu opuściliśmy.
A ile łódek wystartowało?
Ponad 20 łódek na starcie. Chyba godzinę czy dwie godziny później stanęliśmy w ciszy, pierwszej deprymującej, ale to minęło. Minęło 3-4-5 godzin w ciszy, potem przyszedł wiatr, ruszyliśmy i na szczęście do samego końca były dobre warunki.
To nie jedyne regaty, które przed wami, i one generalnie rozpoczynają, tak można powiedzieć, sezon, który się będzie jeszcze toczył i trwał, bo styczeń to jest taki początek dopiero, ale bardzo dobry początek. I jeszcze wrócę do tych 9 dni, a tak naprawdę to było 9 czy 8 dni przez Atlantyk?
8 z kawałkiem. O dobę szybciej niż w ubiegłym roku. To nas na pewno cieszy, przede wszystkim nas to cieszy. Takie w ubiegłym roku było założenie przede wszystkim bezpiecznie. W tym roku było oczywiście też bezpiecznie, ale chcieliśmy dokręcić śrubkę troszeczkę. Warunki dopisały doba wcześniej do tego Line Honors, także na pewno mamy powody do zadowolenia. Ostatnie regaty w sezonie dla nas, ale też pierwsze w tym nadchodzącym sezonie. Także było to na pewno super podsumowanie ubiegłego sezonu i taki fajny krok w ten nowy sezon.
Był wiatr? To takie pytanie, które do żeglarzy jest często kierowane. I w tym wypadku chyba ten wiatr miał kluczowe znaczenie w tej właśnie rozgrywce.
Chciałoby się powiedzieć, że tak, na szczęście był wiatr, bo to zazwyczaj od wielu milionów lat te wiatry w Passatach są. Natomiast w ubiegłym roku tego wiatru było bardzo mało w porównaniu do 1000 lat wcześniej. W tym roku na szczęście to ta pogoda wróciła troszeczkę na normalne tory i mieliśmy takie tam 18-20 węzłów prawie stałego wiatru, i to na pewno ułatwiło żeglugę, bo ta łódka bardzo lubi takie warunki. Było dobrze, bo prawie według planu ustalonego przez naszego nawigatora Konrada Lipskiego, prawie wszystko co do tak powiem, do joty wykonaliśmy. Cisnęliśmy łódkę i to zaowocowało.
A jakieś momenty trudne, kiedy nie wiedział pan dokładnie, jak te losy wyścigu mogą się potoczyć, ewentualnie co trzeba zmienić, albo gdzie pan przełknął ślinę dwa razy?
Takie dwie sytuacje, tak? W tym sensie, że jeśli jest wiatr, to my się cieszymy, wszystko fajnie, albo w momencie, kiedy nam strzelają dwa podstawowe żagle i jeden idzie w drzazgi kompletnie, tak, drugi staramy się naprawić, no to to jest już taki moment, kiedy człowiek myśli, dobra, to jest dopiero połowa wyścigu, przed nami następne 2500 mil do zrobienia, tak, a my nie mamy głównego żagla, bo ten żagiel jest, albo ten główny żagiel, na którym chcemy płynąć, jest zagrożony i to dość mocno. My go naprawiamy, stawiamy ponownie po 4 godzinach i płyniemy, ale z tyłu głowy jest oczywiście dzwonek alarmowy, że o ten żagiel trzeba zdecydowanie dbać, chuchać. No i człowiek myśli, co się stanie, jeśli, co można postawić, jeśli tego zabraknie, jak będziemy musieli zmienić naszą taktykę płynięcia. Także no, to był stres, ale na szczęście ten żagiel wytrzymał i udało się do końca dopłynąć.
Takie przesilenia, że żagiel pęka? Jak to jest?
To jest tak równo, to ciężko powiedzieć, bo tak naprawdę żagiel teoretycznie jest nowy, tak, ale żagiel, jeśli pomyślimy sobie, że mamy krótkie wyścigi w ciągu roku, tych wyścigów powiedzmy ich będzie 5, to my ten żagiel postawimy na 15, może góra 20 godzin, tak, i ten żagiel dalej jest nowy, fajny i on dalej funkcjonuje, natomiast tutaj jest tak, że my go stawiamy i on stoi ciągle. Przez 24 godziny na dobę on jest non-stop napięty do granic możliwości i non-stop pracuje. Także te godziny lecą, te nitki oczywiście puszczają, słońce dołoży, słona woda do tego dołoży i te żagle pękają. To nie tylko u nas, ale to chyba nie było jachtu, na którym by nie było zniszczeń żaglowych.
Czy wy byliście faworytem w tym wyścigu przez Atlantyk?
Wydaje mi się, że nie. Że faworytem był ten słon 115 stóp. Tak, my do tego podchodziliśmy nie z pozycji faworyta. My chcieliśmy ten wyścig zrobić po swojemu. Chcieliśmy ten wyścig zrobić bezpiecznie i szybko. Przede wszystkim powiedzieć bezpiecznie i szybko i poprawnie. Tak, a wyniki przyjdą. Udało się. Pojechaliśmy ten wyścig bezpiecznie. Łódka cała, załoga cała. Staraliśmy się trzymać numery, tak się ładnie mówi. I to zaowocowało wygraniem właśnie tym Lioners.
Nagrodą jest puchar, który otrzymaliście. Przywieźliście go do Polski, czy on zostaje tam?
Jak to jest? Nagrodą jest puchar przechodni, ale udało się go przywieźć, także on będzie w Polsce, będzie w Polskiej Fundacji Narodowej, także...
Jak długo? Będzie
rok.
Się można nim chwalić?
Jasne. Rok będzie można się nim chwalić, bo trzeba będzie go oddać pewnie w przyszłym roku do organizatora przed wyścigiem kolejnym. Czy my będziemy brali udział w tym wyścigu, tego oczywiście jeszcze nie wiemy. Jeśli będziemy brali, to będziemy walczyli, aby ten puchar znowu wrócił do Polski. A jak nie, to inny jacht będzie pewnie zwycięzcą.
Pamięta pan pierwsze swoje refleksje, jak pan wpadł na metę i wiadomo było, że jesteście pierwsi? Pierwszy taki moment, pierwsza myśl, nie wiem, co to było dzisiaj, bo minęło kilka dni, kilkanaście dni od wyścigu.
Myślę, że przede wszystkim olbrzymia ulga, że udało nam się dopłynąć, w tym sensie dopłynąć bezpiecznie, bez żadnych szkód, bo te szkody...
Czasami uniemożliwią taki wyścig?
Oczywiście.
Ale przy tego typu klasie jednostek właśnie też?
Wszystko się może zdarzyć. To jest Atlantyk. Tak naprawdę jesteśmy bez pomocy z zewnątrz. Jesteśmy skazani na siebie przez większość wyścigu. Jest niepokój, że w momencie, kiedy nam strzeli, nie wiem, żagiel odpowiedni, to jak my go naprawimy? Tych rzeczy, które mogą się stać negatywnych, jest straszna lista. I przede wszystkim jest ulga taka, że dobra, jest meta, łódka dopłynęła, wszyscy są cali, zdrowi i szczęśliwi i to jest taka takie uczucie najlepsze. No.
Gratulacje, pewnie skakanie do góry, pewnie obejmowanie się wzajemne i krzyki. Podejrzewam, co się tam działo.
Z tym obejmowaniem to bym nie szalał, ale piątki żeśmy przybyli.
Piątki,
tak
jest. 14 osób załogi?
14 osób załogi, czyli 12 plus 1 plus 1, czyli 12 osób załogi plus jeden nawigator. Plus człowiek media, czyli Robert Hajduk, czyli są to dwie osoby, ostatnie są jakby off the watch, czyli one nie wchodzą w skład wacht, a my się dzielimy na dwie, tak powiem, po dwa wachty i jedziemy z łódką.
8 dni, 23 godziny, 43 minuty. Tyle wam zajęło przepłynięcie z Lanzarote na Kanarach do mety w Grenadzie na Wyspach Karaibskich.
Tak, tu ładnie i tam ładnie, tu ciepło i tam ciepło.
Ale wracacie tam.
Wracamy.
No właśnie, jakie plany?
Wracamy na Karaiby. Łódka jest przeprowadzona w tej chwili z Grenady. Przeprowadziliśmy łódkę na Antigę, gdzie za 3 tygodnie mamy następne regaty, Caribbean 600. Będzie to ciężki wyścig, duża konkurencja.
Ale te były chyba bardziej prestiżowe.
Trudno powiedzieć, bo to jest tak naprawdę, teraz można powiedzieć, to jest tylko 600 mil, tak, na tej Antidze, a tutaj było trochę więcej, ale jakby podchodzimy do tego jakby tak samo. Tu walczyliśmy i tu będziemy też walczyli i wyciągniemy, co się da.
A potem w kalendarzu, co najważniejszego?
Później mamy takie mniejsze regaty Heinekena, to jest też na Karaibach, a potem wracamy do Europy i tu wracamy na Morze Śródziemne, gdzie mamy tam zaplanowane 4 do 5 imprez i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy.
Super szybki jacht I Love Poland jeszcze na Karaibach, ale załoga już w kraju i w studio Radia Gdańsk. A przypomnę, rozmawiamy o zwycięskich regatach przez Atlantyk. Czas na rozmowę z załogą. Bartek Nowicki i Kuba Surowiec, trymerzy z jachtu I Love Poland, opowiedzą teraz Państwu, jak wygrywa się z lepszymi i szybszymi jednostkami i jak dochodzi się do takich umiejętności.
Twoja funkcja na jachcie to?
Długą drogę przeszedłem. Zaczynałem od pitu, byłem pitmanem, miałem swoje linki, troszeczkę władzy.
Od razu wyjaśniajmy nazwę tego.
Pitman to jest taka osoba, która przygotowuje żagle do postawienia, do rzucenia, jakby zarządza całym pracą kokpitu. Czyli mówi, ty rób to, ty rób to, ty rób to, żeby wszystko zagrało jak w zegarku.
A to nie kapitan mówi?
Kapitan wyznacza taką osobę, która musi to dopilnować w kokpicie, bo kapitan jest troszeczkę daleko. Jak kapitan jest za sterem, tak naprawdę musi skupić się na sterowaniu, na trzymaniu prędkości.
To za daleka droga.
Za daleka droga, żeby wszystkim się zajmował.
Do załogi.
Bo nie jest w stanie.
I od tego jest pitman właśnie.
Tak, od tego jest pitman. Później miałem chwilę taką zawahania i chciałem zmienić pozycję i pomyślałem, że pójdę na dziób. Trochę mnie zmoczyło, szybko stamtąd wróciłem.
Czyli dziobowy.
Tak, tak, dziobowy to jest ciężki kawałek chleba na tym jachcie. Strasznie dużo wody. No i jak tylko pojawiła się okazja, no to chciałem wrócić do tyłu. Poszedłem na trym, bo pojawiła się taka możliwość. A że mamy tutaj doskonałego, jednego z najlepszych trymerów na świecie, więc pomyślałem, że będę się uczył pod okiem naszego kapitana.
A jak to jest? Pan na przykład niezbyt dobrze się czuje na tym dziobie i idzie pan do kapitana i mówi pan, panie kapitanie, przy najbliższej okazji chciałbym spróbować zmienić pozycję, bo nie do końca mi to odpowiada. I co mówi kapitan wtedy? Można coś takiego zrobić? Musisz tam odbyć jakąś służbę, mówiąc krótko, na tym dziobie?
Ja poszedłem na dziób, bo chciałem, bo byłem w picie, a pitman współpracuje blisko z dziobowym, bo jeśli coś nie gra, to zazwyczaj jest to nieporozumienie między pitmanem a dziobowym. Tony wody się przelewają przez pokład i tak naprawdę dziobowy wie, co ma zrobić w większości przypadków, ale ta woda troszeczkę czasami mu uniemożliwia jego działanie. I to ciekawe doświadczenie. Jakby polecam każdemu, żeby przeszedł różne pozycje na jachcie niż normalnie. Wiadomo, że w każdym sporcie siła fizyczna i sprawność fizyczna jest mega ważna tak naprawdę. Plus dobre odżywianie, plus powiedzmy przyswajanie tej wiedzy, tak, bo to jest najważniejsze. Nie problem jest pójść na wodę i tą wodę w kółko mielić tą wodę dzień i noc i nic z tego nie wyciągać. Tak, po to się różne rzeczy sprawdza, różne rzeczy się notuje, żeby tych błędów, które robiliśmy wcześniej, nie powtarzać, a żeby robić jakiś progres.
Czyli to jest ciągła nauka, ciągła...
Cały czas się uczymy.
Pamiętasz swoją refleksję, taką jak przekroczyłeś w Granadzie metę i zobaczyłeś, że jesteście, wiedzieliście już od razu, że jesteście pierwsi, jak to jest?
No tak.
Radość? Ale taka widoczna, czy po prostu, jesteśmy pierwsi?
No tak, myślę, że spełniliśmy swoje założenia, jakby zakładaliśmy, mieliśmy jakieś cele, które chcieliśmy zrealizować, nie chcieliśmy popełniać błędów. Jeśli jakieś błędy były, to staraliśmy się z tych błędów szybko wyjść. Myślę, że w miarę nam się to udało.
Wygraliście te regaty przez Atlantyk dlatego, że mieliście bardzo dobrą jednostkę czy bardzo dobrą załogę? Jak to jest? Czy to muszą być dwie rzeczy takie wypadkowe?
To jeszcze i trochę szczęścia na pewno też. Łódka jest super, łódka jest przepiękna, ale ta łódka sama nie popłynie. Tą łódkę najpierw trzeba przygotować, bo ona wymaga olbrzymiej ilości godzin pracy, pomijając oczywiście finanse, które też muszą
swoje,
być,
tak.
Które muszą być, bo to jest jednak sport wysoko kwalifikowany i te koszty są olbrzymie, ale same pieniądze też tego nie zrobią. To muszą być ludzie, którzy z pasją przyjdą i zaczną tą łódkę, jak to się mówi, dopieszczać, kiedy dopracują każdy szczegół i wciąż w połowie sezonu przygotowań do tego typu wyścigu, my wciąż nie mamy pewności, czy wszystko zadziała, czy się coś nie urwie. Urywa się, ciągle się coś psuje, także my mamy jakieś tam części zapasowe ze sobą, które staramy się przemyśleć, gdzie co może być potrzebne, ale tą łódkę trzeba przygotować, tą łódkę trzeba dopieścić, tą łódkę trzeba chuchać, dmuchać. Potem trzeba oczywiście mieć ludzi, którzy są na tyle wyszkoleni, że są w stanie to na tej łódce popłynąć. To wszystko potem trzeba zrobić, wrócić do kupy, spuścić na wodę. Do tego jeszcze muszą osoby, które sprawdzą meteorologię, które zrobią nam routing, tak, które powiedzą, gdzie jest wiatr, gdzie powinniśmy płynąć. Potem my musimy się dogadać, żeby płynąć szybko. To jest sztab ludzi, który pracuje na ten jeden sukces. My przekraczamy metę, tak, ale na to pracuje nie tylko tam 14 osób na pokładzie, to są jeszcze 2-3 osoby, które na brzegu są. Tak, to jest współpraca z Polską Fundacją Narodową. To wszystko musi mieć ręce i nogi, to wszystko musi być dograne, aby potem dodać szczyptę szczęścia, aby osiągnąć sukces.
Kolega obok, Jakub Surowiec, laureat 3. edycji programu szkoleniowego roku 2021, tak?
Tak, zgadza się. Jeszcze miałem też przyjemność rok wcześniej uczestniczyć w programie szkoleniowym, więc tutaj tak wyjątkowo dwa razy miałem przyjemność wejść na pokład Isle of Poland, zanim zostałem na dłużej.
Ty byłeś na pozycji podczas tych regat?
Od samego początku na jachcie i także podczas tych regat jestem trymerem grota. Podobnie jak Bartosz, który jest też w studio, jesteśmy trymerami na jachcie. Bartek ma swoje żagle z przodu, jak nazwa pozycji wskazuje, a ja jestem trymerem grota, to jest ten duży żagiel z tyłu. I naszą rolą jest to, żeby ten żagiel optymalnie ustawić, nadać mu taki kształt, żeby w odpowiednich warunkach jak najszybciej te żagle napędzały jacht. I razem ze sternikiem dbamy o to, żeby ten jacht trzymał, jak to mówi kapitan, numery, czyli mamy mniej więcej ustalone targety. Czyli wiemy, jak szybko powinien jacht płynąć i myślę, że poza osobami, które organizują pracę na jachcie, czyli właśnie pitowi czy dziobi przygotowują żagle, no to trymerzy i sternik dbają o to, żeby ten jacht faktycznie płynął szybko do przodu.
Że tak jak Bartek jest trymerem żagli przednich, on ma te swoje żagle z przodu, tak jak to nazywamy, czyli przed masztem powiedzmy, tak, no to on dba o to, żeby te jego żagle były dobrze ustawione co do wiatru i do kierunku wiatru i do kątu, jakim płynie jacht. Tak samo Kuba, tylko że jak jeden i drugi sobie postawiają te swoje żagielki, to oni jeszcze na końcu muszą się sami dogadać i do tego jeszcze jest trzecia osoba z tyłu, która tam coś pokrzykuje, czasami coś tam mruczy niezadowolona.
Panie Kubo, żagiel, grot, to ten właśnie, który pękł?
Nie. Pękł u Bartka.
Bartka.
Spinaker pękł.
I jak to się dzieje wtedy? Co pan myśli? Co pan robi natychmiast? Jest zapasowy oczywiście.
Tak, mieliśmy zapasowy, to jest nasz genaker. Mieliśmy dwa genakery, takie same, bo A2 plus i A2 plus. I pierwszy genaker był nowy. Płynęliśmy sobie drugi dzień i tak po prostu pękł tytanowy ring, który trzymał cały żagiel. Dolną podstawę żagla, tak zwany tek. I co, no była flaga, zdjęliśmy sobie ten żagiel, wyciągnęliśmy drugi żagiel, no i tym po rozmowie z kapitanem, jak tam powiedział, myślę, że ten żagiel powinien z doby wytrzymać. No i wytrzymał w 40 minut, bo był trochę starszy. Ale na szczęście mieliśmy trzeci żagiel, który był troszeczkę na mocniejsze warunki, gdzie ten żagiel, który stawiam na mocniejsze warunki, jest trochę cięższy, trochę inaczej się zachowuje. I niestety nie mogliśmy osiągać tego, co chcieliśmy, ale musieliśmy te kilka godzin na tym popłynąć, póki nie naprawiliśmy tamtego żagla, który straciliśmy.
Magazyn morski w Radiu Gdańsk.
Za kilkanaście dni festiwal filmów żeglarskich w studio. Animator i organizator, pan Andrzej Minkiewicz, witam serdecznie.
Dzień dobry wszystkim.
Ale już teraz możemy zapowiedzieć, że to jest wielkie wydarzenie w świecie żeglarskim i filmowym.
Tak, jak najbardziej. Jest to wydarzenie, na które ludzie, miłośnicy żeglarstwa związani z morzem czekają, można powiedzieć, cały rok.
Czekamy, bo troszeczkę nam pokrzyżowała plany pandemia, prawda? 2 lata było to trochę zaburzone, nie wiedzieliśmy, czy będziemy mogli obejrzeć. W końcu udało się zrealizować?
Tak. I spotykamy się w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni już niedługo.
To jest 18 sobota i 19 niedziela.
Tak,
wchodzimy
dokładnie
do Muzeum Marynarki Wojennej. Tam jest duża sala audytoryjna i tam to jest festiwal, na który nie ma biletów.
W tym roku będą bilety.
No właśnie, będzie to jest ta zmiana.
Tak, będzie inna formuła. Ona została wymuszona przede wszystkim tym, że nie jest on dofinansowany, ten festiwal w tym roku, z żadnych zewnętrznych źródeł i wpływy z biletów muszą pokryć koszty organizacji. Także to była naturalna kolej rzeczy chyba. Że
a
tak
wszyscy wejdziemy?
Być.
Czy będzie jakaś ograniczona liczba tych biletów? Bo wiem, że ten festiwal cieszy się sporym zainteresowaniem.
Sala ma 120 miejsc, 120 foteli. Myślę, że jeszcze trochę krzesełek i takich miejsc można będzie zdobyć, dostawimy.
Obejrzymy filmy dokumentalne przede wszystkim. To nie są filmy fabularne.
To wszystko są filmy dokumentalne.
Dokumentalne z całego świata. Ze Stanów Zjednoczonych, z Francji, ze Słowacji, z Norwegii.
Z Polski też.
Obrazy z Polski też jest film właśnie poświęcony między innymi zmarłemu kapitanowi Januszowi Zbierajewskiemu, kapitanowi Zawiszy Czarnego. To jest film krótki, który opowiada osoba niewidoma, prawda?
Tak, Alicja. To jest film pod tytułem Może Twoimi Oczami, zrealizowany w 2010 roku. Bardzo kameralny film pokazujący ten świat morza oczami osoby niewidomej.
I powiemy króciutko tylko dzisiaj o tym, że takie filmy będą. Będzie ich w sumie ile?
Pokażemy w sumie 7 filmów.
7 filmów, 18 na 19, to są te dwa filmowe dni, kiedy możecie się Państwo spotkać. I my więcej na temat tego festiwalu powiemy za tydzień w magazynie morskim, Panie Andrzeju. Także dziękuję za taką króciutką zajaweczkę.
Dziękuję, zapraszam wszystkich.
Dziś w audycji morskiej to już wszystko. Kłania się Anna Rębas i realizator Stefan Kotiuk. Dobranoc.
Magazyn Morski w Radiu Gdańsk.